aby się rozliczyć ze swojego życia, aby się także rozliczyć ze swojej służby. To nie będzie sąd polegający na potępieniu, bo kto miałby być potępiony, to zostanie na ziemi, nie zostanie zabrany, zostanie na ziemi. Ci, którzy zostaną zabrani, już nie będą potępiani, będą tylko nagradzani, albo będą z tego powodu, że byli opieszali, mimo tego, że dostąpili zbawienia, byli opieszali, niczego nie robili, byli leniwi, niczego nie wykonywali, co Chrystus polecił, to ci doznają tak zwanego zawstydzenia. Jedni będą, jak powiada Paweł apostoł w liście do Koryntian, nagrodzeni, a inni będą zawstydzeni. I na tym wydaje mi się, że ostatnim razem nasze rozważanie zakończyliśmy. Dziś wrócimy z powrotem na ziemię, bo byliśmy w niebie, byliśmy w wielkiej sali tronowej, gdzie oblubienica zostanie przyjęta na audiencji przez Wszechmogącego Boga, Ojca Pana Jezusa Chrystusa, gdzie oblubienica będzie Bogu Ojcu przedstawiona przez oblubieńca Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o sali tronowej, a teraz wracamy z powrotem na ziemię. Bo, kochani, w momencie, gdy Kościół, oblubienica zostanie zabrana, życie na ziemi się przecież nie zakończy. To nie będzie koniec świata. To będzie tylko zabranie oblubienicy, zabranie Kościoła. Świat nadal będzie istniał. Świat nadal będzie egzystował. Jeszcze długi czas świat będzie egzystował, choć Kościół zostanie zabrany. Choć Kościoła na tej ziemi już nie będzie. Kościół będzie dzielił swoją społeczność z Jezusem Chrystusem, oblubieńcem, będzie doznawał rozliczenia, jak mówiliśmy, także będzie doznawał pociechy, radości, zasiądzie do uczty weselnej, natomiast na ziemi będą miały miejsce dalsze wydarzenia. I teraz dla porównania, jednym słowem powiem, że tak jak dla tych, którzy zostaną zabrani, nastąpi błogość, szczęśliwość, nie do opisania, jak powiada apostoł Paweł, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie stąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, a więc ci ludzie będą doznawać szczęśliwości, błogości i wszystkiego, co można by określić w samych samych superlatywach. W odróżnieniu od tego, ci, którzy pozostaną na ziemi, przeżywać będą dramaty, największe dramaty, największe, niewyobrażalne, nie do nawet wyobrażenia sobie, jak dramatyczne będą to chwile dla tych, którzy nie zostaną zabrani wraz z oblubienicą. A więc o tym sobie dzisiaj i następnym prawdopodobnie razem, następny raz mówić będziemy. Po zabraniu Kościoła, umiłowani, musimy mieć świadomość, że zniknie podczas zabierania Kościoła miliony ludzi. Zabranie Kościoła to oznacza zniknięcie milionów ludzi, milionów chrześcijan, milionów wierzących ludzi. A więc miliony ludzi podczas paruzji zostanie zabranych. Oczywiście istnieją różne wątpliwości co do tego, czy zabieranie Kościoła będzie widzialne, czy ludzie, którzy nie będą zabierani, będą widzieć odchodzący Kościół, czy też się odbędzie to w okamgnieniu i ludzie nie będą widzieć. A więc są dwojakie teorie, że to będzie tak raptowne, język grecki powiada harpazo, gwałtownie, raptownie, w mgnieniu oka, że tego nawet nikt nie zauważy, że po prostu ludzie znikną. To jest jedna wersja. Druga wersja, za którą raczej się ja opowiadam, ale to jest mało istotne, ja mam prawo się za tą opowiadać, że jednak gdy Kościół będzie zabierany, to ludzie będą ten moment oglądać. Bo przypomnijcie sobie, co prawda my nie wiemy, czy Henocha, gdy był zabierany, ten moment zabierania ludzie widzieli, czy nie, tego nie wiemy, ale już zabieranie Eliasza było widoczne. Już prorocy z Jerycha widzieli, jak Eliasza Bóg zabierał, o czym mówią księgi królewskie, druga księga królewska, o czym wiemy, że Elizeusz widział, jak Eliasza Bóg zabiera, a to jest przecież symbol, pierwowzór zabieranego Kościoła, a więc ludzie widzieli, jak Eliasz się unosił do nieba. A więc ludzie to widzieli. I dlatego powiada się, ta druga wersja powiada, że Kościół, gdy będzie zabierany, to ludzie pozostający na ziemi, którzy nie byli gotowi na przyjście Pana Jezusa, będą widzieć, jak ich najbliżsi, jak ich ojcowie, jak ich matki, jak ich synowie, jak ich córki, jak sąsiedzi są zabierani, unoszeni. Będą widzieć, jak z autobusów są ludzie zabierani, jak z pociągów są ludzie zabierani, jak z pracy są ludzie zabierani. A więc, że będą to widzieć, że będą to widzieć na własne oczy. I dlatego już w tym momencie rozpocznie się dramaturgia tych osób, które nie będą zabierane. Już w tym momencie rozlegnie się krzyk ojców, synu, córko. Już w tym momencie rozlegnie się krzyk matek, syno, córko, synu. Już w tym momencie żony będą wołać, gdy na ich oczach będą ojcowie, mężowie zabierani i odwrotnie. A więc możemy sobie ten wachlarz, to spektrum wyobrazić, przedstawić, jak wielu ludzi będzie w tym momencie przeżywać dramat, bo na ich oczach, ich najbliższych, sąsiedzi, ich znajomi, całe kościoły będą zabierane. Jaki dramat przeżywać będą współpracownicy, gdy ich szefa Bóg zabierze, jaki dramat przeżywać będzie szef, gdy współpracowników jego Bóg zabierze, i tak dalej, i tak dalej. Możliwości tu są przeróżne. Drugi przykład. Także przecież ludzie widzieli, jak Pan Jezus Chrystus był zabierany. Wystarczy czytać Dzieje Apostolskie, 1:11, i tam bardzo wyraźnie czytamy, że na oczach ludzi, apostołów, Chrystus był zabrany, obłok go przykrył, aniołowie się pojawili i to nawet w niedzielę to miejsce było czytane. A więc druga wersja powiada, że ludzie będą widzieć odchodzący Kościół. Ja osobiście za tą wersją się opowiadam. Jest mi ona bliższa, dlatego że ma w pewnym sensie uargumentowanie Pisma Świętego, argumenty Pisma Świętego. I w związku z tym bliższa mi jest ta wersja mówiąca, że ludzie będą widzieć odchodzący Kościół. I gdy Kościół zostanie zabrany, no z siłą rzeczy jest to zrozumiałe, że powstanie ogromna pustka, że nagle miliony ludzi zniknęło. A ponieważ pustki być nie może, próżni być nie może, nawet w przyrodzie, jeśli się gdzieś wytwarza próżnia, spada ciśnienie, to z innego miejsca natychmiast następuje wtłaczanie powietrza, żeby wyrównać ciśnienie, i wtedy mają miejsce wichury, mają miejsce zawirowania, huragany itd., itd. I również tutaj, gdy Kościół zostanie zabrany, powstanie jakby coś w rodzaju próżni. I wtedy na ziemi pojawią się różne, przeróżne zawirowania. Widzicie, w sposób symboliczny postawę ludzi w tym czasie Biblia przyrównuje do morza. Oto w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana w rozdziale 13, jest powiedziane, że widziałem wychodzące z morza zwierzę. Widziałem wychodzące z morza zwierzę. Nie chodzi tu o to, że jakiś z jakiegoś morza, z Bałtyku, czy z Morza Śródziemnego, czy z Morza Czerwonego powstanie to monstrum, to zwierzę, albo jak jest w innych tłumaczeniach nazwane, ta bestia. Tu nie chodzi o to, że z jakiegoś morza wyjdzie ta bestia, to zwierzę. Morze, jak już kiedyś wam pokazywałem, na podstawie 17 rozdziału Apokalipsy, 15 wiersz, morze jest symbolem ludzkości. A więc ludzkość jest przyrównana do morza. I oto tutaj znowu autor Apokalipsy przyrównuje ludzkość do morza. Do morza. A więc jeśli to jest morze, jeśli ludzkość jest przyrównana do morza, to możemy sobie wyobrazić, że pod wpływem tych wichrów powstałych na skutek zabrania Kościoła, tej niepewności, tego stresu, tego przerażenia, tego bólu, tego płaczu, tego cierpienia, jakie spadnie na ziemię, na ludzkość z powodu zabrania milionów ludzi, najlepszych obywateli świata, możemy sobie wyobrazić, że ludzkość będzie jak morze, falujące morze. A morze falujące to niespokojne morze, które raz dobija do brzegu, innym razem odbija od brzegu. Tak będzie wyglądać ludzkość po zabraniu Kościoła. Niespokojna, jak falujące, miotane wichrami, sztormami morze. Niespokojna, niepewna swojego losu. Ludzie nie będą wiedzieć, co z sobą zrobić. Ludzie nie będą wiedzieć, co się dzieje. Ludzie nie będą wiedzieć, jak sobie to wszystko wytłumaczyć. Co się dzieje, co się wydarzyło, dokąd idziemy. Dlaczego tak się stało, że miliony ludzi zniknęło? Oczywiście różnego rodzaju propaganda będzie usiłować to wytłumaczyć. Oczywiście będą powołane różne komisje, będą powołane podkomisje i komisja sejmowa i podkomisja sejmowa. Wszystko dla zbadania sprawy. Zaangażowane zostaną najtęższe umysły, żeby wytłumaczyć to zjawisko, to nadnaturalne zjawisko zniknięcia milionów ludzi. I w związku z tym ludzkość będzie przyrównana do morza, falującego morza. I wtedy, gdy ludzkość będzie w takiej niepewności, w takim chaosie, w takiej niepewności i chaosie, na falach tej niepewności, tego chaosu, wyłoni się, tak jak czytaliśmy w 13 rozdziale, w wierszu pierwszym, wyłoni się z tej niepewnej, falującej ludzkości, z jego fal wyłoni się zwierzę. Wyłoni się zwierzę, albo jak powiedziałem, w innych tłumaczeniach wyłoni się bestia. Ale bracia i siostry, nie możemy rozumieć, że to będzie zwierzę, że to będzie zwierzę. To jest tylko przyrównanie, porównanie tego kogoś, kto się na falach, na fali niepewności i chaosu, bo zawsze taki chaos, taka niepewność wyłaniają różnych ludzi, różne mędy. I ta falująca ludzkość wyrzuci z siebie także taką mętę, taką bestię, takie zwierzę, ale to nie będzie zwierzę, to nie będzie bestia, tylko tak jak powiada apostoł Paweł, to będzie człowiek. Oto w drugim liście do Tesaloniczan Paweł to wyjaśnia pisząc. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Paweł tu przedstawia także moment zabrania Kościoła i jednocześnie pojawienie się tej bestii, albo inaczej mówiąc, tego zwierzęcia. Powiada Paweł w drugim rozdziale tak. Co zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości syn zatracenia. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą z szatana, z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. A więc Paweł tu mówi także o pojawieniu się, ale nie zwierzęcia, lecz, jak powiada, człowieka niegodziwości. Człowieka niegodziwości. A więc o co chodzi? Chodzi o to, umiłowani, że po zabraniu Kościoła na fali niepokoju ludzkości pojawi się lider, przywódca, pojawi się ktoś, kogo Jan widział jako zwierzę, jako bestia, a Paweł określa go jako człowiek. Któż to będzie? Będzie to człowiek niezwykły, o niezwykłych zdolnościach człowiek, o niezwykłych umiejętnościach, cechach przywódczych, a więc będzie to człowiek, ale apostoł Jan widział jego naturę. Paweł widział jego zewnętrzny wygląd, człowiek, a Jan widział jego naturę. Ten człowiek będzie posiadał naturę zwierzęcia, ten człowiek będzie posiadał naturę bestii. Dlatego ten człowiek, ta bestia, nosi wiele tytułów w Biblii. Raz się mówi o nim, że jest to syn zatracenia, innym razem się o nim mówi, że jest to niegodziwiec, że jest to przeciwnik, a jeszcze innym razem, że to jest zwierzę, że to jest bestia. Nosi on wiele, wiele tytułów. Około 25 różnych tytułów nosi on na przestrzeni całej Biblii. Ale najczęściej tę istotę określa się antychrystem. A więc zaraz na początku, po zabraniu Kościoła, pojawi się na ziemi antychryst. A więc pojawi się istota, która w zburzonej, falującej z niepokoju ludzkości przedstawi program działania, przedstawi drogi wyjścia z chaosu i niepokoju. Bo ludzkość nie będzie wtedy w stanie nawet myśleć. Będzie tak zaabsorbowana tym, co się stanie, że nie będzie w stanie trzeźwo myśleć. I wtedy pojawi się ten człowiek, wybitna postać, wybitna jednostka, człowiek o niezwykłej inteligencji, który poprzez swoje przemówienia, wystąpienia telewizyjne, programy zacznie wskazywać ludzkości na sposoby dojścia do równowagi. I tę istotę już sobie nazwaliśmy i człowiekiem za apostołem Pawłem, i bestią za autorem Apokalipsy, za Janem. Pojawi się on na samym początku wielkiego po zabraniu Kościoła. A ten okres po zabraniu Kościoła nazywany będzie wielkim uciskiem. A więc po zabraniu Kościoła nastąpi okres zwany wielkim uciskiem. Dlaczego wielkim uciskiem? Za chwilę postaram się to wytłumaczyć. A więc po zabraniu Kościoła nastanie niedługi, 7-letni okres trwający zaledwie 7 lat według księgi Daniela, zwany wielkim, wielkim uciskiem. Ludzkość, zwłaszcza chrześcijanie, na przestrzeni historii Kościoła, jak to mówiłem wcześniej, przeżywali chrześcijanie wiele ucisków. Były uciski lokalne, mniejsze lub większe. Były bardzo srogie uciski, jak choćby za cesarza Nerona, jak choćby za Domicjana i wiele innych ucisków, ale żaden z tamtych ucisków nie był nazwany wielkim uciskiem. Ten 7-letni okres po zabraniu Kościoła nazywany jest w Biblii wielkim uciskiem. O tym możemy czytać w Ewangelii Mateusza, o wielkim ucisku w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w wierszu 21. Pan Jezus powiada tak: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. To się stanie po zabraniu Kościoła. Także Daniel w 12 rozdziale, w 1 wierszu, mówi o wielkim ucisku. A więc prorok Daniel także w 12 rozdziale, w 1 wierszu, mówi o wielkim ucisku. Powiada tak: w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było od początku świata i już nie będzie. A więc jeszcze raz, bracia i siostry, powiadam, po zabraniu Kościoła nastanie okres 7 lat wielkiego, straszliwego ucisku, jakiego nie było, nie ma i już nie będzie. A ten wielki ucisk, ten okres 7 lat wielkiego ucisku rozpocznie się od pojawienia się istoty człowieka zwanego przez Jana bestią, zwanego antychrystem, zwanego także człowiekiem. I ciekawą jest rzeczą, iż apostoł Paweł powiada, że duch tego antychrysta, i apostoł Paweł to powiada, i Jan to powiada, że duch tego antychrysta już działa. Choć sam antychryst jeszcze się nie pojawił, nie ujawnił się może. Nie ujawnił się, bo należałoby nawet powiedzieć, że być może on już się gdzieś urodził, bo skoro mówimy, że Chrystus lada moment, lada chwila może przyjść, to się może zdarzyć dziś, powiadamy. Mamy rację, gdy mówimy, że to się może zdarzyć dziś. Może się to zdarzyć jutro i mamy rację, gdy mówimy, że to się może zdarzyć jutro, może się to zdarzyć pojutrze, za tydzień, za rok. Może się to zdarzyć w każdej chwili, ponieważ wszystko, co się wydarza na ziemi, na to wyraźnie wskazuje. O tym już mówiliśmy, nie będę się powtarzał. A więc skoro Chrystus miałby przyjść od zaraz, za chwilę, no to na ten moment przyjścia Chrystusa antychryst, owa bestia, musi być już osobą dojrzałą, dorosłą. On nie może się dopiero wtedy rodzić. On nie spadnie z nieba. On się gdzieś na świecie albo już urodził, to w zależności od tego, kiedy Chrystus przyjdzie, albo już się gdzieś kształci w jakimś uniwersytecie, już gdzieś go powiła jakaś matka, albo już jacyś nauczyciele go gdzieś przygotowują, kształcą wśród wielu innych studentów. Może on sam nawet jeszcze o tym nie wie, że do takiej roli został powołany. Ale w każdym razie, w momencie, gdy Chrystus przyjdzie, ten człowiek już musi być dojrzałym człowiekiem, wykształconym człowiekiem. Ten człowiek już musi zacząć funkcjonować, a nie dopiero się rodzić. A więc skoro mówimy, że Chrystus lada moment może przyjść, to musimy założyć także drugą prawdę, że ten człowiek już gdzieś żyje, wdycha powietrze jakiegoś kraju. A zatem na początku, jeszcze raz powtarzam, wielkiego ucisku pojawi się istota zwana antychrystem. I chciałbym także powiedzieć, skoro mówimy, że antychryst lada moment Chrystus przyjdzie po swój Kościół, co pociągnie za sobą pojawienie się Antychrysta, to musimy także powiedzieć, że aby Antychryst zaczął rządzić światem, to świat musi być na moment objęcia władzy przez niego przygotowany. I bracia i siostry, tak właśnie będzie. Jan powiada, że gdy się Antychryst pojawi, to rozpocznie swoje rządy, rozpocznie swoje działanie od pozyskania sobie sympatii ludzi, od podporządkowania sobie ludzi całego świata. I gdy otwieramy raz jeszcze 13 rozdział Apokalipsy, to zwróćcie uwagę, co mówi Apokalipsa, jak zareagowali ci nieszczęśni ludzie, którzy pozostali po zabraniu Kościoła. Jak zareagowali na pojawienie się Antychrysta. Oto czytamy w 13 rozdziale, w 3 wierszu, a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. Wygojona. Niektórzy nadużywają tego słowa, za chwilę, potem w którymś momencie powiem dlaczego, ale ja chciałbym teraz zaakcentować końcówkę tego wiersza. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Wiersz 8 mówi jeszcze o czymś więcej, że wszyscy mieszkańcy ziemi, wielcy i mali, złożyli mu pokłon, uznali go za swojego lidera, przekazali mu władzę nad sobą, jak gdyby uznali jego autorytet, stali się lojalni. A więc Antychryst po pojawieniu się nagle stanie się przywódcą całego świata, wszystkich ludzi, wszyscy mu są, będą poddani, stanie się dyktatorem świata, żeby oczywiście móc rządzić, bo to będzie dyktat, to będzie dyktator swoją władzą obejmujący cały świat, cała ludzkość, wszystkie języki, plemiona, jak jest w wierszu 7 powiedziane, że wszyscy będą mu poddani. Skoro tak się ma stać, skoro on ma rządzić całym światem, skoro ma być dyktatorem, to muszą zniknąć wszystkie przeszkody, które by mu uniemożliwiały przyjęcie dyktatu nad całą ludzkością. I chcę zauważyć, że przygotowanie świata do przejęcia władztwa nad nim przez Antychrysta, przygotowanie świata już się rozpoczęło, już się odbywa. To przygotowanie już się odbywa. Kto jest choć trochę zorientowany w tym, co się dzieje w polityce, w gospodarce i w religii, to zauważy, że tak rzeczywiście jest. Kochani, gdy przyjdzie Antychryst, będzie miał krótki okres czasu, żeby przejąć władztwo nad światem. Nie będzie czasu na to, żeby pewne rzeczy on porządkował. Dopiero porządkował. Być może niektóre tak, ale niektóre muszą już być uporządkowane, żeby nie miał problemu ze sprawowaniem władzy nad całym światem. I zauważcie, że ludzkość nieświadoma być może tego, już przygotowuje się na jego pojawienie się. Uporządkowuje arenę, scenę i polityczną, i gospodarczą, i inne sceny, żeby umożliwić władztwo Antychrysta nad całym światem. I myślę, że to przygotowanie idzie jakby w trzech kierunkach. Weźmy, powiedzmy sobie, finansową stronę. Weźmy społeczną stronę. Popatrzcie, bracia i siostry. Jeszcze 20 lat temu, gdy na ten temat mówiłem, to sam w sercu nie dowierzałem, że to może być możliwe. Doprawdy, czasem tak jest, że kaznodzieja o czymś mówi, nie będąc sam do końca co do tego przekonany, ale wiedziony inspiracją Ducha Świętego o tym mówi. Czasem sam jest zaskakiwany tym, co mówi, zdumiony tym, co powiedział. Zdumiony tym, co powiedział. I ja ten temat wykładam już od co najmniej 25-30 lat. I kiedy o tym mówiłem 25-30 lat, to sam nie bardzo w to wierzyłem. I ludzie, którzy mnie słuchali, także w to powątpiewali i mieli rację. No bo to, co chcę w tej chwili powiedzieć, żeby antychryst mógł objąć władzę nad światem, nie może być granic. Nie może być granic. No bo jeśli będą granice i w każdym państewku będzie rządził jakiś kacyk, jakiś inny prezydent, ktoś inny, jakiś inny sejm, jakaś inna grupa ludzi, no to może się w każdej chwili mu przeciwstawić. On nie będzie miał pełnej kontroli, nie miałby pełnej kontroli, nie miałby pełnych wpływów. Popatrzcie, jak powoli ten gorset pęka. Najpierw zlikwidowano granice, już nie ma muru berlińskiego, już praktycznie można przejeżdżać przez granicę i nie, nawet się nie zauważa, że się przez granicę przejeżdża. Sprawdzają tylko dowód osobisty czy powiedzmy paszport i można dalej jechać. Żaden problem. A przecież wkrótce, za rok, dwa wejdziemy do Unii Europejskiej, to jeszcze się sprawa zostanie posunięta dalej. Już w ogóle nie będzie problemu. A więc zauważcie, że to, co 25 lat, 30 lat temu było niemożliwe, bo trzeba było odstać dwa dni pod ambasadą niemiecką, żeby dostać wizę, dzisiaj to nie jest problem. Nie ma żadnego problemu. Dzisiaj można jechać bez jakiejkolwiek wizy. A więc popatrzcie, że granice powoli, powoli są likwidowane. Likwidowane po co? Po to, żeby antychryst przejął kontrolę nad poszczególnymi krajami i żeby nie stał mur berliński i żeby nie było zasiek z drutu kolczastego. Chciałbym podkreślić, że władza antychrysta głównie dominować będzie nad byłymi krajami Cesarstwa Rzymskiego, a więc tam główna dominacja, ale oczywiście swoim zasięgiem będzie obejmował także i inne kraje. A więc po pierwsze, przygotowania idą w tym kierunku, aby gdy on obejmie władztwo, nie miał problemów z poszczególnymi krajami. Kraje te dobrowolnie zrzekną się prawa do władania swoim terytorium, poddadzą się mu. Gdy ja dzisiaj słyszę, choć jestem, nie myślę, że jestem przeciwny, po prostu jestem obojętny, ale gdy słyszę, ileś wysiłku nasz rząd wkłada w to, by wcisnąć się do Unii Europejskiej i to bardzo często z niekorzyścią nawet dla naszych obywateli, no to się zdumiewam. Co za duch? Skąd ten duch? Dlaczego nagle ci Niemcy, którzy przez tyle lat byli określani jako najgorsi, no dzisiaj tulimy się do nich? Dlaczego ten zgniły Zachód nagle przestał być zgniły? Dlaczego? No, taka jest atmosfera. Widać w tym to, że się oto zbliżamy do punktu zerowego, kiedy antychryst przyjdzie, aby przejąć władzę. Dalej. Jeśli antychryst przyjdzie, to nie będzie mógł przejąć całkowitej kontroli, jeśli w każdym kraju będzie inny pieniądz. U nas złotówka, tam marka, taka waluta, to by mu za bardzo komplikowało sytuację. On nie mógłby kontrolować, a przecież jego władztwo się będzie sprowadzać do tego, że on będzie absolutnie kontrolował wszystko. Za chwilę być może powiem, że nawet kto będzie mógł pracować, a kto nie będzie mógł pracować, nawet to będzie kontrolował. A zatem, skoro ma mieć totalną kontrolę, to przecież musi mieć kontrolę nad finansami. Ten, kto ma w ręku finanse, ten rządzi. Ponieważ najlepsi bankierzy wywodzą się z Izraelitów, no to wiadomo, kto rządzi światem, mówiło się, prawda? A więc ten, kto ma władzę finansową, ten rządzi. Tu nie ma, nie odkryłem Ameryki chyba. A więc on nie może sobie na to pozwolić, żeby nie mieć wpływu na finanse. Balcerowicz nie może mu dyktować, ani nikt inny. I w związku z tym także sytuacja, czy powiedzmy polityka finansowa musi być ujednolicona. I kiedy mówiliśmy o tym, czy mówiliśmy, że taki moment być może nadejdzie, że będzie jedna waluta, przynajmniej w Europie, no to sami w to nie wierzyliśmy. No kto by pomyślał, kto by z was uwierzył 30 lat temu, gdybym tego nauczał? Pewnie byście powiedzieli, pewnie pastor dzisiaj na słońcu pracował. Ale popatrzcie, minęło trochę lat i dzisiaj widzicie, stoimy u bram jednej waluty, euro. Wejdziemy do Unii Europejskiej i złoty, ta najsilniejsza moneta w Polsce, w świecie, najsilniejsza waluta w świecie pójdzie do lamusa, pójdzie do archiwum, pójdzie do muzeum, bo wejdziemy w system euro. Tak jak Niemcy się pozbyli marki, tak jak Brytyjczycy funta, Francja franka i tak dalej. I my się pozbędziemy złotego. I wtedy antychryst, który przyjdzie z inspiracji diabła, będzie miał pełną kontrolę nad tym wszystkim, jak funkcjonuje system bankowy. Stąd komputeryzacja i stąd to wszystko, żeby było pod kontrolą. Trzecią dziedziną, która z całą pewnością będzie przez antychrysta kontrolowana, o czym zresztą czytamy w 17 rozdziale, ale do tego dojdziemy, bo my przecież na razie jesteśmy na początku, będzie system religijny. System religijny. No nie wyobrażacie sobie chyba, że tak oto będzie, że antychryst sobie, a jakiś przywódca jakiejś religii sobie. No, że antychryst będzie pukał do bram kościelnych i prosił, głosujcie za mną. Tak jak się to dzieje gdzieniegdzie dzisiaj. Że od właściwie ambony zależy, na kogo parafianie będą głosować. Choć nie zawsze słuchają, ale każdy polityk ubiega się o przychylność duchownych. Bo jeśli oni powiedzą, nie głosujcie za, no to jakaś część ich posłucha. A więc to tak nie będzie, że powiedzmy antychryst będzie mówił sobie jedną tubą, a powiedzmy jakiś stan duchowny albo jacyś przywódcy religijni sobie. Nie. Dlatego 17 rozdział Apokalipsy pokazuje nam ścisłą kooperację antychrysta z przywództwem religijnym. Z przywództwem religijnym. O tym jeszcze będziemy mówić. A więc antychryst w zasadzie siedzi jakby na systemie religijnym i nim steruje, nim kieruje. Tak już było. Przecież tak było za Konstantyna. To Konstantyn narzucał Kościołowi prawa, to on zwoływał synody, to on jednych biskupów usuwał, drugich ustanawiał i wielu innych cesarzy rzymskich. Potem tak robiło. Papieży ustanawiali, ten się nie podobał, to go usuwali, ten się podobał, to go ustanawiali i zwoływali sobory. To przecież przywódcy decydowali, czy taki dogmat uznać, czy ten odrzucić, A więc zauważcie, że tak już kiedyś było. Duch antychrysta jednym słowem działał i działa. I to jego działanie dzisiaj sprowadza się do tego, żeby ujednolicić systemy religijne do tego stopnia, żeby był jakiś... To nie chodzi o zlikwidowanie religii. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ujednolicić systemy religijne do tego stopnia, żeby stworzyły jakąś tak zwaną ekumenię religijną, gdzie by się mimo różnic wszyscy jednak dogadywali, tworzyli jedno, podporządkowani byli jakiemuś jednemu centrum religijnemu, jakiemuś jednemu przywódcy religijnemu, a ten przywódca religijny z kolei będzie ściśle kooperował z antychrystem. To ten przywódca będzie decydował, kogo wydać na śmierć, kogoś, kto będzie ewentualnie się uznawał za wierzącego. A więc To o tym jeszcze będziemy mówić. W każdym razie chodzi o to, żeby ujednolicić system religijny. Żeby nie było tak, że antychryst gdzieś tam w Brukseli powie tak, a gdzieś tam nad Wisłą przywódca religijny powie nie. Nie. To będzie tak, że antychryst w Brukseli powie tak, a echo tego, co on powiedział w Brukseli, nad Wisłą zabrzmi tak. Czy wy to zauważacie, że coś się zaczyna koło tego kręcić? Zaczyna się coś koło tego dziać? Bo przecież dwa dni temu, czy wczoraj, nawet nasz prezydent miał spotkanie z hierarchami w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Co Kościołowi do takich spraw? Ale to już nie moja sprawa. W każdym razie tu o to chodzi. I popatrzcie, coraz częściej odbywają się spotkania przywódców wielkich religii, islamu, buddyzmu, chrześcijaństwa, w Asyżu spotkanie, tam spotkanie, wspólne modlitwy. No jak powiada Paweł, jaka społeczność świętego, no jaka społeczność, no powiedzmy, głowy chrześcijaństwa. Nie obrażajcie się, że tak mówię, bo wiem, że niektórzy się wzdrygacie na to powiedzenie. Głowy chrześcijaństwa z okultystą Dalai Lamą. No jaka społeczność? A jednak jakaś społeczność jest, skoro razem się modlą, skoro razem się błogosławią. Jaka społeczność? To nie chodzi o to, że oni się rozumieją. Tu nie chodzi o to, że są zgodni co do wielu tematów dogmatycznych. Tu chodzi o to, że to działa duch. Niezależnie od różnic religijnych, od przepaści, jakie ich dzielą, chodzi o to, żeby jednakże doprowadzić do ujednolicenia, podporządkowania całego systemu religijnego, całego świata religijnego i muzułmanów, i buddystów, i różnych innych jednemu gremium przywódczemu, z którym antychryst będzie kooperował. No, on nie miałby czasu, ani pewnie ochoty, żeby pytać kogoś z wyznania mojżeszowego, co on na to, żeby pytać islamistów, co oni na to, chrześcijan, co oni na to, bo jeśli znam życie, to by się i tak nie domówili i miałby wiele problemów, wiele kłopotów. I w związku z tym to wszystko już się powoli przygotowuje po to, żeby on bezproblematycznie mógł rządzić światem. I wreszcie, no taka drobnostka, czy mógłby się antychryst domówić w poszczególnych krajach, skoro ciągle od wieży Babel istnieje problem języka? Jakżeż mogliby jego namiestnicy rządzić Polską, skoro Polacy nie gęsi, gęsiej swój język mają? Ale czy zauważacie, że w naszej mowie, nawet tego nie zauważamy może, coraz częściej używamy języka uniwersalnego, którym stał się ostatnio język angielski. No, gdyby moja babcia z grobu wstała i gdybym z nią szedł ulicą, to ona by mi się zapytała, co to znaczy snack bar? A co to znaczy exit? A za chwilę my tu przylepimy na drzwiach napis exit. A co mama moja by się zapytała, co to jest ten exit? A widzicie, wchodzimy coraz bardziej w jeden język. Jak gdyby odwracamy proces trwający od wieży Babel. Dlaczego? Nie dlatego, że mamy akurat ochotę wszyscy mówić językiem angielskim. Sytuacja tego wymusza. Duch tego wymusza. To duch wymusza. Okoliczności wymuszają. Dzisiaj ktoś, kto nie potrafi mówić choćby trochę po angielsku, no to muszę mu współczuć. Bo jeśli się z kolei choćby zna parę słów po angielsku, czy trochę mówi po angielsku, można się z kolei porozumieć na całym świecie. Ja nie znam na tyle aż tak dobrze, ale na szczęście nie mam problemów w porozumieniu się w Izraelu, w Szwecji, w Norwegii, w Australii, gdzie bym nie zajechał. Widzicie, język angielski staje się jak gdyby normą życia. To sytuacja, okoliczności wymuszają. I będzie to trwać, będzie to trwać. Dzisiaj się już nawet mówi, słyszałem kiedyś, czy czytałem kiedyś, że ci pracodawcy, którzy przyjmują pracownika do pracy, gdy pytają, jaki znasz obcy język, no to odpowiada angielski, odpowiada, a pracodawca mówi angielski? Angielski to nie żaden obcy język. To oprócz języka angielskiego, jakie dwa jeszcze znasz? Więc okazuje się, że już język angielski staje się powszechnym, normalnym językiem, którym się Polacy zaczynają posługiwać. Ale to wszystko ma swój duchowy wymiar. To ma wszystko swoje duchowe podłoże. Gdy Antychryst przyjdzie, zechce ustanowić swojego namiestnika nad Polską i nad Bielskiem, załóżmy, w Bielsku, no i będzie chciał tutaj rządzić, no to nie będzie mógł ktoś powiedzieć, ja nie znam angielskiego, nie mogę się porozumieć. Powiada tak, że tajemna moc nieprawości już działa. Drugi list do Tesaloniczan, 2:7. Wiersz 6 powiada, że coś go teraz powstrzymuje. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. A wiersz 7 powiada, tajemna moc nieprawości już działa. Ale posłuchajcie, ona się nie objawia od razu jako tajemna moc nieprawości. Bo gdyby się objawiła od razu jako tajemna moc, ta tajemna moc jako nieprawość, to wielu szlachetnych ludzi by ją odrzuciło. Dlatego to jest wszystko w białych rękawiczkach, w białych kołnierzykach. To jest wilk owczej skórze. Moc nieprawości. Ale jaka na razie jest ta moc nieprawości? Tajemna, ukryta. Tajemna, ukryta. Ona już działa. Duch Antychrysta już działa. Działa. Na razie działa w sposób ukryty, niejawny, zakamuflowany. Działa w sposób zakamuflowany, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Kto to jest? O kim tu mówi apostoł Paweł? Kto to jest ten, kto powstrzymuje Antychrysta? Paweł powiada, gdy on zejdzie z pola, to wtedy cała jego moc, moc nieprawości, niegodziwości w całej pełni się objawi. Kto to jest, kto mu się sprzeciwia? Powiadają niektórzy, że to jest Duch Święty. I mają rację. Inni powiadają, że to jest Kościół. Też mają rację. Bo przecież Duch Święty działa zawsze poprzez Kościół. Kościół jest naczyniem Ducha Świętego. Ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. Ciała nasze są kanałami Ducha Świętego. Biblia powiada, że to my jesteśmy światłością świata, a Duch Święty jest światłem, a my jesteśmy tymi lampami, przez które świeci Duch Święty. To my jesteśmy solą ziemi, ale jeśli nie ma tam Ducha Świętego, to jesteśmy zwietrzałą solą, a zwietrzała sól się na nic nie nadaje. A zatem tym, który się mu przeciwstawia, który go samą obecnością powstrzymuje, jest niewątpliwie Kościół, ale Kościół wsparty, wyposażony w moc wysokości, w moc Ducha Świętego. Ale Biblia powiada, że w pewnym momencie ten, który go powstrzymuje, zejdzie z pola. A więc bariera, a więc stama, która nie dopuszcza wściekłych fal Ducha Antychrysta do tego, żeby się rozlały po Polsce jak długa i szeroka, gdy Kościół zostanie zabrany, gdy sól zostanie zabrana, gdy tama zostanie zabrana, wówczas moc nieprawości rozleje się jak świat długi i szeroki. Wówczas pojawi się Antychryst i obejmie władztwo nad ziemią. Obejmie władztwo nad ziemią i zacznie rządzić ziemią. Jego pojawienie się pociągnie za sobą dramaty, niezwykłe dramaty. Cieszę się, że będziemy mogli teraz już wreszcie przejść do tematu. Do 6 rozdziału Apokalipsy, bo przecież myśmy omówili 4, 5 zostawimy, a teraz przejdźmy do 6 rozdziału Apokalipsy. Bo w 6 rozdziale właśnie na początku pojawia się Antychryst, o którym już mówimy. A On pociąga za sobą nieszczęście za nieszczęściem, dramat za dramatem. I żeby zobaczyć te dramaty, które sprowadzi na świat Antychryst, musimy zapoznać się z 6 rozdziałem Apokalipsy. Z 6 rozdziałem Apokalipsy. Czytamy w wierszu 1. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Powiedziałem już, że 4 rozdział opisuje zabranie kościoła, że 4 rozdział opisuje miejsce, do którego kościół został zabrany. 5 rozdział opisuje pobyt kościoła tam w niebie, a 6 rozdział z powrotem pokazuje wydarzenia na ziemi. I oto wydarzenia na ziemi rozpoczynają się od pojawienia się jeźdźca na białym koniu. Wielu ludzi myśli, że chodzi tu o Chrystusa, że tym, który przyjeżdża na tym białym koniu, jest Chrystus. Myli ich barwa tego konia. Myli ich barwa tego konia, bo koń ten jest biały, maści białej. A biel oznacza pokój. A biel oznacza przyjaźń, pokój. I niektórych myli biel tego konia, że musi to być Chrystus, książę pokoju, przyjeżdżający na białym koniu. Ale zauważcie, Chrystus jest w niebie, On otwiera pieczęć, a nie siedzi na koniu. Tak, to prawda. Chrystus przyjedzie na białym koniu, ale jeszcze nie teraz. Chrystusa przyjeżdżającego na białym koniu spotkamy w 19 rozdziale. Na czele wojsk anielskich siedzieć będzie na białym koniu. Ale zupełnie inny jest Jego opis, i zupełnie inne są następstwa pojawienia się Chrystusa na białym koniu niż tego jeźdźca, który się tu pojawi. A kimżeż jest w związku z tym ten jeździec? Ktoś, kto się podszywa pod księcia pokoju. Ktoś, kto jest imitacją księcia pokoju. Ktoś, kto po to, żeby pozyskać ludzkość, jak mówiłem, by poszła za nim, przedstawia się jako książę pokoju. Kto to jest? To jest oczywiście Antychryst. I widzicie, po zabraniu kościoła, pierwsza rzecz, jaka się pojawi, pierwsze wydarzenie, jakie zaistnieje, to jeździec na białym koniu. A tym jeźdźcem na białym koniu jest niewątpliwie Antychryst. I ludzie zwiedzeni jego nastawieniem początkowym, powtarzam, początkowym nastawieniem pokojowym, ta nieszczęsna ludzkość, zaniepokojona, rozhukana jak szalejące morze, widząc jeźdźca na białym koniu, uzna go za swojego przywódcę, uzna go za swojego lidera i lojalnie się mu pokłoni, lojalnie odda mu pokłon. Nieświadoma, że ten jeździec za sobą sprowadzi nieszczęścia. Bo oto, gdy czytamy już 3 wiersz i 4 wiersz, zauważamy, że nieszczęście za nieszczęściem idą w ślad za jeźdźcem na białym koniu. A czytamy dalej: a gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócać pokój na ziemi, tak aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A więc popatrzcie, nagle ten, który przyszedł na białym koniu, jak gdyby otworzył swoim przyjściem otworzył bramę kolejnemu koniowi, który miał barwę ognistą. A ten zaczął wzniecać, jak czytamy, wojny. Zakłócony został pokój na ziemi. Ludzkość zaczęła walczyć z sobą. Zaczęły się gwałty, zaczęły się mordy, zaczęły się napady, zaczął się tragizm. Zakłócony został pokój na ziemi, a mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. A więc zaraz po pojawieniu się Antychrysta drugim wydarzeniem będą wojny, będą gwałty, morderstwa, będzie zakłócanie pokoju na ziemi. Wiersz 5 powiada, że po tym drugim koniu, który przyniósł ze sobą straszliwe spustoszenie, pojawi się trzeci koń. Gdy otwarta zostanie trzecia pieczęć, pojawi się trzeci koń. A pisze wiersz 5 powiada, a gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła, chodź, i widziałem, a oto koń kary. W nowym tłumaczeniu, które się teraz ukazało, już jest, to też jest poprawne tłumaczenie, ale jest bardziej dosadnie przetłumaczone, bo jest powiedziane, a oto pojawił się koń trupiego koloru. Ten zaś, który na nim siedział, miał wagę w swoje ręce i usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. W nowym tłumaczeniu jest bardziej dokładnie powiedziane, a oliwa jest nie do kupienia. A oliwa i wino jest nie do kupienia. A więc trzeci koń jest barwy trupiopodobnej, a więc kary, czarny. W ręku trzyma wagę jeździec na tym koniu. A więc co przyniesie, jakie będzie następne wydarzenie po wojnach? Tak jak zwykle po każdej praktycznie wojnie, zapasy, jakimi dysponowała ludzkość, wyczerpały się. Poszły na utrzymanie wojska. Albo też powiedzmy na skutek wojen ziemia nie była uprawiana. I dlatego następnym wydarzeniem w okresu wielkiego ucisku, zaraz po pojawieniu się Antychrysta, on jakby je sprowadzi, sprowokuje, będzie głód, straszliwy głód. Powiada się, mówi się, nawet jest w trenach napisane, że człowiek, który umiera z głodu, ma kolor czarny, czarnieje ciało człowieka, który umiera z głodu. I symbolicznie to zostało przedstawione w kolorze tego konia, że jest koloru czarnego, a więc karego, bo kary to znaczy czarny. Zauważcie, że jeździec na tym koniu trzymał wagę. I tutaj jest powiedziane, że miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara. Wyjaśnię, że miarka pszenicy był to jeden posiłek niewolnika. Miarka pszenicy był to jeden posiłek, całodzienny posiłek niewolnika i wynosił 4 wgłębienia dłoni. A więc niewolnik składał tak dłoń i jego pan nasypywał mu 4, wypełniał to wgłębienie 4-krotnie i to był jego zarobek za całodzienną harówkę. Denar zaś, o którym tu jest mowa, stanowił całodzienne wynagrodzenie niewolnika w winnicy i można było za niego kupić 8 miarek pszenicy lub 24 miarki jęczmienia. W tym okresie, o którym mówimy, za denara można będzie kupić tylko 1 miarkę pszenicy. A więc za denara, który był pracy. Wynagrodzenie za cały dzień pracy można będzie kupić tylko jedną miarkę pszenicy i 3 miarki jęczmienia. Oliwy i wina nie wolno będzie nawet dotykać. I teraz sobie wyobraźcie, rodzinę 8-dzietną czy wielodzietną, nawet dwoje dzieci, jedno dziecko, i oto za cały dzień pracy ojca niewolnika jedna miarka pszenicy, jedno wgłębienie dłoni pszenicy lub 3 miarki jęczmienia. Nic więc dziwnego, że koń ten spowoduje straszliwe spustoszenie, głodem. A więc głód będzie tym następnym wydarzeniem. Skończymy ten temat. Czwarty koń, o którym czytamy, to jest wiersz 7. A gdy zdjął 4. pieczęć, usłyszałem głos 4. postaci, którą mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim i dano im władzę nad 4. częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. A więc nie tylko na skutek głodu śmierć pustoszyła mieszkańców ziemi, czytamy także, że na skutek głodu i także dzikie zwierzęta. W każdym razie 4. część ziemi była przez głód i rozdrażnione z głodu dzikie zwierzęta wybita. 9. wiersz powiada o 5. koniu, który z kolei przenosi nas znowu w inną dziedzinę, do innego miejsca. A gdy zdjął 5. pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli, i wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew na mieszkańcach ziemi. A więc na razie jest zdjętych 5 pieczęci. O 6. pieczęci będziemy mówić później. 5. pieczęć to przenosi nas z ziemi znowu ku nie do nieba, gdzie przed ołtarzem są dusze pobitych. I wyjaśnię tylko, że nie chodzi tu, jak wskazuje ten wiersz, o męczenników Nowego Testamentu, tylko chodzi o męczenników z okresu wielkiego ucisku. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dlaczego nie twierdzę, że chodzi tu o męczenników Nowego Testamentu, o męczenników Kościoła? Bo męczennicy Kościoła nigdy, gdy byli mordowani, nie domagali się pomsty Boga. Umierając na stosach, wierzący ludzie raczej błogosławili, a nie przeklinali. Błogosławili, a nie oczekiwali śmierci od oprawców swoich. A więc dla oprawców swoich. Ci natomiast to są męczennicy okresu wielkiego ucisku, którzy umrą za to, że nie wyparli się wiary w Boga przed Antychrystem. Ale o tym dramacie będziemy mówić, bo jest on zbyt poważny, żeby go na koniec tak lapidarnie potraktować. Omówimy go na następny raz. A więc, drogie siostry, drodzy bracia, podsumowując, powiem, że okres Kościoła zakończy się zabraniem oblubienicy, a na ziemi na 7 lat rozciągnie swoje władztwo bestia obdarzona mocą diabła, o czym czytamy w 13 rozdziale, o czym będziemy czytać, obdarzona zdolnością czynienia cudów przez fałszywego proroka. Rozpocznie swoje władztwo bestia, człowiek zatracenia, człowiek niegodziwości, rozpocznie swoje władztwo Antychryst. I mogę tylko jedno na koniec powiedzieć, o czym zresztą będziemy mówić przyszłym razem. Biada ludziom, którzy są dziś na wpół wierzącymi. Bo ci ludzie będą musieli albo wbrew jakby swojemu sumieniu poddać się pod władztwo Antychrysta i stać się jego narzędziem w plugawieniu ziemi, w sianiu spustoszenia na ziemi, stać się jego wykonawcami jego woli, albo poniosą męczeńską śmierć. Nie będzie trzeciej możliwości. I właśnie ci ludzie, którzy w okresie wielkiego ucisku poniosą męczeńską śmierć z ręki Antychrysta, będą wołać: Boże, pomścij nas, bo straszliwa to będzie krzywda. Kim będą ci ludzie? No właśnie ci, którzy dzisiaj chodzą do kościołów, słyszą o Bogu, słyszą o Jezusie, ale żyją sobie tak o beztrosko. I nagle, gdy Kościół zostanie zabrany, uświadomią sobie, jak straszliwą pomyłkę ponieśli, zrobili, uczynili. I wtedy być może zaczną wołać: Boże, ratuj nas, zaniedbaliśmy. Boże, Boże, bądź na miłości. A staną przed nim wysłannicy, przed nimi wysłannicy Antychrysta. Podpisujesz lojalkę, czy też nie podpisujesz? Jeśli podpiszesz lojalkę, będziesz obdarzony wszelkimi przywilejami. Jeśli nie podpiszesz, męczeńska katorga, męczeńska śmierć. Ale zobaczycie na następny raz, że podpisanie lojalki ze strony Antychrysta to przywileje, ale ze strony Boga to smaganie za smaganiem. Dlatego Biblia mówi: straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. I to będzie czekać tych ludzi, którzy podpiszą lojalkę. Dlatego rzeczą najmądrzejszą jest, póki jeszcze Chrystus nie przyszedł, żyć dla Niego. Nie 50-50. Nie połowa, połowa. Nie letnim sercem, ale całym sercem, całą duszą i ze wszystkich myśli. To jest gwarancja, że zostaniemy zabrani, gdy Chrystus przyjdzie. Chcielibyśmy się pomodlić. O, aleluja. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nie chcesz, Ty Boże nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale Ty chcesz, aby wszyscy zostali uratowani. Dlatego powiedziałeś, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. Dlatego powiedziałeś, że tak umiłowałeś świat, iż Syna swego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Panie, oto stoimy przed obliczem Twoim, świadomi tego, że wkrótce przyjdziesz, a że po Twoim przyjściu czas łaski się zakończy, że Kościół zostanie zabrany, że duch nieprawości, który już dzisiaj działa, odprowadzając ludzi od wiary, wtedy zacznie działać w całej pełni. Boże, my się modlimy za tymi, którzy są na wpół zbawieni, którzy nie mają jeszcze pewności zbawienia. Panie, proszę, aby zanim przyjdziesz, ich serca w całej pełni należały do Ciebie. Aby się zupełnie Tobie oddali. Aby Twoje przyjście nie było dla nich przyjściem z sądu. Świadomością, że pozostali na straszliwe oczekiwanie tego, co przyniesie wielki ucisk. Że nie wpadną w ręce Antychrysta, ani też nie podlegać będą pod Twoje sądy. Panie, proszę Ciebie, abyśmy wszyscy, jako zbór, jako pojedyncze jednostki, osoby, mogli sobie to uświadomić. O Panie, abyśmy sobie mogli uświadomić, że tak jak wielu nie wierzyło Noemu, a jednak po to przyszedł. Tak jak wielu nie wierzyło, że Sodoma i Gomora zniszczona zostanie, a jednak to się stało. A gdy się upamiętali, było już za późno. Tak jak wielu nie wierzyło, że Ty, Boże, zabierzesz Eliasza, a jednak tak się stało. Że zabierzesz swojego syna, a jednak tak się stało. Wybacz, Panie, że tak wielu i dzisiaj nie wierzy w to, że Ty przyjdziesz. Panie, pomóż nam w to uwierzyć. Pomóż nam to uwierzyć z całego serca. By Twoje przyjście nie było dla nas sądem, ale by Twoje przyjście było dla nas wybawieniem. Także modlimy się za naszymi rodzinami, bliskimi, krewnymi. Panie, by gdy Kościół zawierany będzie i oni także zostali zabrani, nasi synowie, nasze córki, nasze wnuczki, nasi mężowie, zięciowie, Panie, niech żaden z nich, nikt nie pozostanie, jak pozostali zięciowie Lota w Sodomie i Gomorze. Niech nikt nie pozostanie, Panie, ale niech całe nasze rodziny zostaną zabrane. O, Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy liczyć, że gdy przyjdziesz, zabierzesz nas do siebie, ponieważ za każdego z nas osobno zapłaciłeś najwyższą cenę. Chwała Ci za to. Halleluja. Amen. Amen.